Witam ponownie, tym razem witam z przepięknego ogrodu pod jedną z rezydencji tutaj w Cannes. Tu właśnie w tej rezydencji, zaraz przy bulwarze La Croisette, czyli tym głównym bulwarze, który prowadzi do Pałacu Festiwalowego i który jest samym centrum tego festiwalowego życia. Tu mieszka przez Festiwal Kaneński Polska Łódzka, a można także powiedzieć ekipa, czyli ta związana ze studiem Opus Film. Ze mną jest tym razem filmowy Wiktor, czyli Tomasz Kot. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy.
I zanim przejdziemy do tej rozmowy o tym, co najważniejsze, czyli rzecz jasna o filmie i o tym, w jaki sposób ten film tutaj jest na festiwalu w Cannes postrzegany, to chciałabym słuchaczom zdradzić jedną rzecz, że jeżeli się Państwu wydaje, że jak aktorzy przyjeżdżają na taki festiwal filmowy, to mają po prostu tygodniowe czy nieco ponad tygodniowe wakacje, to się Państwo mylą, bo przed chwilą byłam świadkiem rozmowy Tomasza Kota z Joanną Kulik, którzy sobie tak pytali się, no jak tam, no dzisiaj trochę lżej, nie no, dla mnie dzisiaj trochę ciężej. No faktycznie to jest absolutny maraton. Od tego czwartku, od światowej premiery, od wejścia, zresztą pięknego, czego gratuluję, na czerwony dywan, przez cały wczorajszy dzień konferencje prasowe, wywiady, dziś kolejne spotkanie. To jest ciężka praca dla aktorów, którzy i dla całych ekip, które pojawiają się na takim festiwalu.
Nawet ta rozmowa przed chwilą z Asią to było bardziej tak po prostu jak forma, bo wczoraj faktycznie byliśmy zmęczeni. Pocieszył mnie chłopak z filmu Webu, ponieważ to Michał zdaje się, i Michał powiedział, że rozmawiał z Penelopą Cruz w okolicach 19, która po prostu też była nieprzytomna. No już jakby prawdopodobnie percepcja była tak samo zmęczona jak nasza. Więc wczoraj mieliśmy tak zwany francuski dzień i wytłumaczono, ponieważ na rozpisce jest ileś wywiadów, okazuje się, że jest ich o wiele więcej. W pewnym momencie, wczoraj użyłem takiego zdania, gdyby to było po polsku, nie ma sprawy, tylko że to wszystko jest jeszcze po angielsku. Ja nie do końca jakby, oczywiście nie jestem zadowolony ze swojego poziomu, ale nie chodzi o to, żeby jakby, nie wiem, no, nie mam pretensji do siebie, że nie mówię jak native, tylko nie wszystko potrafię przetłumaczyć. Nie każdą myśl jestem w stanie przekazać.
No bo myśli pan po polsku, tak jak to kiedyś powiedział Andrzej Wajda, prawda?
Tak, ale chodzi o to, że był taki moment po prostu, że ten język, ta percepcja jest podwójnie jakby obciążona. I zapytałem Charlesa, który tutaj się nami opiekuje, jest takim naszym jakby szefem promocyjnym i on mówi, no przy takim otwarciu, przy takich owacjach, przy takim przyjęciu, to my tu mamy dziesiątki telefonów, bo każdy chce z wami rozmawiać, więc jutro dzień będzie jeszcze gorszy niż dzisiejszy.
Ale sprzyja nam pogoda, bo jest nieco chłodniej niż wczoraj, bo wczoraj naprawdę parzyło wręcz słońce w Cannes. No właśnie, znakomite przyjęcie, kilkunastominutowe owacje na stojąco. Dla filmu, który jest takim, dla nas mam wrażenie, bardzo ważny z punktu widzenia Polski, ale też dlatego, że tutaj w Cannes mogą ten film i tę polską rzeczywistość, na szczęście tą, która już jest za nami, zobaczyć, poznać ludzie z całego świata. Bo często robi się takie filmy, które gdzieś mają nas, na takich festiwalach są pokazywane takie obrazy, uniwersalne w swojej akcji, w miejscu i tak dalej. A Pawlikowski jest sobie wierny i znów zrobił film o swoim homeland, jak to wczoraj mówił podczas konferencji prasowej.
Bardzo go za to szanuję, za to, że jest takim prawdziwym z krwi i kości artystą, nie? Że on po prostu stawia na swoim, to jest jego świat, jakby jest bardzo konsekwentny, na przykład sama promocja filmu, nie? Jak ktoś tam, jak dziennikarz, zaczęliśmy udzielić wywiadów przed Cannes, żeby na tą premierę, w związku z premierą w czerwcu, i dziennikarze w większości mieli taki komunikat, kurde, ale nie ma trailera, są trzy zdjęcia, no co to jest, nie? I sobie myślę, kurde, szanuję go za to, nie? Prawdopodobnie łamie wszystkie szablony promocji.
Nic nie dało się zdobyć wcześniej poza tymi trzema zdjęciami i państwo to potwierdzam, absolutnie.
Oczywiście, i też byliśmy zobowiązani tajemnicą i to było coś niesamowitego, ale bardzo go za to szanuję, że to jest jakby w pewnym sensie ta bezkompromisowość przekłada się na tą jakość, która tu jest tak strasznie doceniana i to jest niesamowite. Nie? Druga rzecz, która nie do końca miałem świadomość, że tak to może być odebrane, ale wczoraj ci Francuzi cały czas powtarzali, że mniej więcej ten komunikat brzmiał, dzięki temu filmowi bardziej jakoś rozumiem wasz kraj. Nie? Bardzo pokazanie komunizmu, który niszczy tą wrażliwość, to jest coś niesamowitego. Bardzo wiele osób zwracało uwagę na taką zbitkę, że prawdopodobnie kostiumy nasze z tych ludowych, z tej części folkowej filmu są bardzo kolorowe, ale czerni i biel jest niezwykle metaforyczna w tym wszystkim, nie? Czyli ekspozycja folku, no, siedzę w tym kinie, naprzeciwko mnie siedzi Benicio del Toro, obok Julianne Moore i tak sobie myślę,
gdzie co oni o tym wiedzą? Co wiedzą o zespołu tańca ludowego Mazowsze?
Zobaczyli w ogóle, nie? Jakby gdzie, jakby no ktoś im pokazuje, kurde, zobacz, tak to wygląda, nie? Ktoś mówi, ci goście w kapeluszach z siekierami, nie? Ja mówię, to nasi górale, nie?
Ale myślę, że warto by było, gdyby jeszcze zobaczyli, jak to wygląda właśnie w kolorze, dlatego że dziś, z tego co wiem, Polski Instytut Sztuki Filmowej już po premierze, więc mógł to zrobić, opublikował taki materiał z planu, kiedy właśnie są sceny również kręcone zespołem ludowym, kiedy to wszystko widzimy w kolorach, ale to jest niezwykle cenne porównanie i to Państwu też, słuchaczom Radia Łódź, polecam. Kiedy film wejdzie na ekrany kin 8 czerwca i zobaczą Państwo ten obraz w bieli i czerni, niezwykle przeszywająca jest ta biel i czerni, niezwykle znacząca w tym filmie i porówna się potem to z tymi scenami z planu, z tego making of, to są dwie zupełnie inne historie. No i na tym tle amant współczesnego polskiego kina na wzór tych klasycznych filmów, bo takie opinie na temat Tomasza Kota się tutaj także pojawiają.
Przeróżne, takie naprawdę. Pierwszy raz pojawiło się określenie i tak byłem, nie wiedziałem, czy to jest jakiś żart taki trochę, że Gregory Peck ze wschodniej Europy.
Było, było.
Potem Gary Cooper, że w stylu Bogarta granie, że takie oszczędne, takie nie wiem, no wdzięczny jestem, bo ja mam naturalną predyspozycję do nadekspresji. Paweł mnie bardzo mocno ściągał, jakby zmuszał do tej oszczędności. To jest też jakiś nowy walor taki, który się gdzieś w moim pojawił w wachlarzu możliwości, bo w pewnym sensie to mnie gdzieś poszerzyło. Czuję się odrobinę lepszym aktorem, czy bardzo lepszym aktorem niż byłem wcześniej.
No bo filmowy Wiktor tak naprawdę w większości tych scen, które możemy zobaczyć w Zimnej Wojnie, on ma te emocje na twarzy właśnie. To jest przepiękna gra twarzą, mimiką po prostu.
No tak, to pięknie wyszło. Materiałów było bardzo dużo i cieszyłem się, że mogłem, bo ja nie widziałem przed premierą filmu, że zobaczyłem taką optymalną wersję, taką, którą Paweł zaakceptował i wypuścił świat, nie? Więc byłem, no momentami sam jestem zaskoczony, nie? Tak, oczywiście to jest moja twarz, więc jak patrzę w lustro, widzę swoją twarz, nie? Ale jakby wszyscy powtarzają, kurde, inaczej wyglądasz, kompletnie co innego i no, no, najważniejsza jest taka fala życzliwości, bo to jest coś niesamowitego. Nie?
No i tutaj dodatkową energię i nadzieję na to, że będzie coraz lepiej, mając w myśli to, co się, mam nadzieję, wydarzy 19 maja podczas gali zamknięcia festiwalu. Ale Tomasz Kot to nie tylko ten amant, jak został tutaj nazwany, ale po raz pierwszy także zasiadł pan przy fortepianie. Pełnił również rolę, chciałam powiedzieć, konduktora, bo to z tej angielskiej wersji, czyli oczywiście dyrygenta. Zresztą przepiękna scena nagrana w studiu koncertowym imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź, które udawało paryskie studio nagrań. To było też pewnie, to był też pewnie szereg przygotowań do tej, by poczuć się chociaż trochę pianistą, choć wiadomo, że nie chodzi o to, by grać, ale chodzi o to, by mieć pewną postawę, także operować odpowiednio ruchami tutaj dłoni na klawiaturze i tak dalej, i tak dalej. No, to są takie gesty, których muzycy uczą się, tak? A pan przyszedł taki szybki, jak rozumiem, kurs przygotowawczy.
Jakby wydaje mi się, że oczywiście to jest bardzo ważne, żeby pojąć, jak to wygląda mechanicznie i tak dalej, ale wydaje mi się, że najważniejszy jest tutaj jakiś taki wyrobiony zmysł obserwacji, że te dwa filmy biograficzne, które zrobiłem, to skanowanie Ryśka Riedla i Zbigniewa Religii, próba przetransformowania siebie w nich, jakby to gdzieś to jest bardzo istotne, bo to pozostawia we mnie pewne umiejętności po prostu, nie? Więc jak patrzyłem na Marcina i cały czas obserwowałem ich, to ja też bardzo lubię myśleć jakoś tak bardziej abstrakcyjnie, urozmaicać sobie tą rzeczywistość w głowie, to jest po prostu bardzo, bardzo okej, więc powiem tak, niedawno, bo oczywiście coś mi zostało z tego grania i bardzo lubię tam sobie tak relaksacyjnie działać. Niedawno z dziećmi się wygłupiałem. Mówię, to ja ci zrobię tu bazę, a ty sobie improwizuj, nie? Na tych wysokich, a ja będę tutaj grał. Tak bum, bum, bum. Byłem ciekawy, co z tego wyjdzie, nie? Bo to może być coś ciekawego. No i profesjonalny muzyk był z boku i mówi: stary, no tak coś to opanował to udawanie, że się przez chwilę nabrałem. Ja mówię, no to są triki, no.
Może otwiera się w takim razie jakiś nowy rozdział w życiu aktorskim także Tomasza Kota. Zapytam jeszcze o jedną rzecz, o współpracę z Pawłem Pawlikowskim, bo o niej też krążą legendy. O tym, że z jednej strony, zresztą tak też mówiła wczoraj Ewa Puszczyńska podczas konferencji prasowej, można taką współpracę nazwać po prostu koszmarem, bo zmiany, powtórki, niekończące się uwagi, to jest codzienność na planie u Pawlikowskiego, ale z drugiej strony w was wszystkich w ekipie jest takie przekonanie i pewien rodzaj chyba pokory, by właśnie znosić, powiedzmy, te wszystkie uwagi, bo wiecie, że pracujecie z takim filmowcem, który wie, co robi i wie, czym to później wszystko zaowocuje.
Tak, tylko to też jest taka sytuacja, w której ciężko nawet o tym mówić, bo oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z tak długotrwałym procesem, nie? I on się ciągle zmienia i z tak silną osobowością, bo Paweł jest jak taka wielka góra tak naprawdę w praktyce, nie? To jest tak, miałem kiedyś takie, w sensie mocy, w sensie wielkości, nie? I nawet jeśli są jakieś sytuacje konfliktowe czy trudne, bardzo ciężko, znaczy gdzieś uważam wewnętrznie, że nie można tego o tym jakby jakoś mówić, bo ponieważ plan filmowy to jest tak hermetyczne miejsce związane z tak jakby zawiłymi regułami, a biorę to z doświadczenia. Po prostu każdy, kto jest gapiem, przystaje, po prostu prędzej czy później nie rozumie, co się dzieje. Nie wie, dlaczego oni tu robią, dlaczego stoją. Pamiętam, jak moja rodzina przyjeżdżała. No już bardzo bezpieczne warunki, niania, kręcimy w hali, nie? Ale też co chwilę pojawiały się pytania, ale czemu powtarzacie? Przecież było to, jakby o co tu chodzi, nie? Jakby
coś... O jaki niuans chodzi?
Sam fakt, no nie wiem, dyryguje i na przykład chodzi o tak zwane sfałszowanie wzroku, nie? Czasami się nie da, nawet Amerykanie się na tym wykładają, pamiętam jak oglądałem Django i mówię, o, ale coś, widać, że kierunki się, jakby, to nie jest wina aktorów, bo to jest tak po prostu, przychodzi człowiek władny i mówi, patrz tu. Bo tylko jak będziesz patrzył tu, to wyjdzie tu. Więc w momencie, kiedy na przykład ustalałem jakby zakres swojego wzroku, no to w tym momencie za mną statyści kompletnie nie rozumieli. Nie? Ale czemu? Więc jest to naprawdę... I to jest tylko jakby taka wierzchnia warstwa, nie? Tej hermetyki. Natomiast jakby no ciężko, bo to trzeba by wyjaśnić od razu, jakby na czym to polega, skąd to się wzięło, więc ja tak naprawdę trochę z niesmakiem patrzę, jak ludzie na przykład wywlekają jakiekolwiek ciemne strony. Poza tym mamy coś takiego jak konflikt twórczy, nie? To jest też niezwykle istotne.
I budujący przez to.
I budujący, tak, no bo jest to konstruktywny, bo to jest tak, że to jest najważniejsze, że bardzo lubię te plany, gdzie wszyscy gramy do jednej bramki, nie? Oczywiście wszyscy jesteśmy kompletnie różni, no ale jakby musimy być wyposażeni w tolerancję na siebie i każdy chce dobrze, każdy chce tego samego efektu, to jest najważniejsze.
No i każdy również chciałby Złotej Palmy dla Zimnej Wojny. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że też jesteście pełni optymizmu.
No kurczę, samo to, że tu jesteśmy i sam fakt premiery tutaj i to, co się wydarza, nie? I ta międzynarodowość, która jest tak wszędzie obecna i to, że my jesteśmy ten jeden wieczór głównymi bohaterami i to, że ludzie podchodzą, gratulują, no to jest niezwykle fantastyczne. Jakby samo to jest jakąś wielką nagrodą i wielkim przeżyciem, doświadczeniem.
I tego już wam gratulujemy, ale mamy nadzieję na kolejne gratulacje. Dziękuję bardzo. Tomasz Kot, filmowy Wiktor, oczywiście w Zimnej Wojnie był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Łódź.